Państwo już opanowaliście język czeski na tyle, że wiecie, że Wanoc to są święta Bożego Narodzenia. Pewnie jeszcze coś po czesku dzisiaj zagramy. Nie wiem, jakoś mam taki nastrój wyszehradzki bardziej niż jakikolwiek inny. Piosence z uśmiechem przysłuchiwał się Jarosław Selin, wiceminister kultury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Rozmowa będzie więc o tym, co teraz w polityce. Dzisiaj mamy poznać nazwiska osób, które wejdą na funkcje rządowe w ramach takiej małej rekonstrukcji premiera Morawieckiego.
Zgodnie z zapowiedziami, które usłyszeliśmy od ważnego urzędnika z Kancelarii Prezydenta, a to się tam przecież dokonuje, rzeczywiście najbliższe otoczenie...
Kim jest ten ważny urzędnik?
Krzysztof Czerski oczywiście. Rzeczywiście może się dzisiaj dokonać zmiana w najbliższym otoczeniu politycznym premiera. Wiadomo, że każdy premier chce mieć osoby, z którymi chce pracować przede wszystkim w tym najbliższym otoczeniu, czyli na stanowiskach ministerialnych w Kancelarii Premiera. I Mateusz Morawiecki też takie decyzje podejmuje. Więc być może właśnie dzisiaj to się dokona. Będziemy wiedzieli kto te funkcje ministerialne w kancelarii premiera pełni.
Pan jeszcze nie wie.
Spekulacje medialne znam, natomiast niczego potwierdzić nie mogę. Poczekajmy cierpliwie.
Pan premier Morawiecki ma za sobą pierwsze kilka dni na urzędzie. To była trudna sztuka, on musiał się szybko dostosować do warunków działania jednak w polityce.
Jesteśmy prawie tydzień już po znakomitym exposé pana premiera Morawieckiego. Moim zdaniem to exposé zrobiło wrażenie zarówno na zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, również tych, którzy być może mieli jakieś wątpliwości, czy to była właściwa zmiana i czy udźwignie swoją rolę. Pokazał się jako polityk, który owszem, jest przede wszystkim specjalistą w sprawach gospodarczych, ale nie brakuje mu wrażliwości społecznej, czyli znak firmowy, można powiedzieć, mojego środowiska politycznego i mojego rządu, ale też bardzo wrażliwy na sprawy historyczne, na politykę historyczną, właściwie oceniający dobro i zło w naszej przeszłości, czemu dał również wyraz w licznych przemówieniach z okazji rocznic wypadków grudniowych na Wybrzeżu, w których uczestniczył. I to były znakomite też przemówienia, mówione z głowy, a więc z dużym takim poczuciem też zaangażowania emocjonalnego. No i też w tym pierwszym tygodniu ten debiut na szczycie Rady Europejskiej był ważny, bo najważniejsze sprawy, które polski nowy premier powinien był poruszyć na tym szczycie i w rozmowach generalnych, i w rozmowach bilateralnych, zostały poruszone i wygląda na to, że pan premier Morawiecki też niektórym politykom europejskim uświadomił oryginalny i ciekawy z ich punktu widzenia pogląd Polski na różne sprawy i mają przywódcy chyba europejscy trochę do myślenia w tej sprawie.
Choć mówi się, że interesy są cały czas takie same. Różnica interesów między nami, Niemcami i Francją to jest właśnie różnica interesów i niezależnie od osobowości premiera te interesy zostają, więc mówienie o tym, że nowy premier, który posługuje się znakomicie językami, lepiej wytłumaczy nasze stanowisko i przekona przywódców jest myśleniem magicznym.
Ale interesy, rzeczywiście każdy walczy o swoje i w ramach struktury międzynarodowej, do której należymy, w Unii Europejskiej, mamy prawo walczyć tam o polskie interesy, jednocześnie patrzeć na to, jakie interesy mają nasi partnerzy i szukać jakiegoś złotego środka, jeśli te interesy są sprzeczne. I tak na przykład w sprawie pracowników delegowanych, myślę, że na premierze Francji mogło zrobić wrażenie po prostu to proste uświadomienie, bo być może nikt wcześniej tego nie zrobił, a zrobił to premier Morawiecki, położenia geograficznego poszczególnych państw Unii Europejskiej i to proste uświadomienie sobie, że z Francji w ciągu 2 dni można do prawie każdego kraju Europy dojechać ciężarówką, natomiast z Polski do Portugalii to potrzeba troszkę więcej czasu. Może po prostu nikt wcześniej tego premierowi
właśnie
Francji nie uświadomił, a to są takie proste argumenty.
Dlatego będą te przepisy, przecież nie dlatego, że jest od nas blisko, tylko że jest daleko. Ograniczenie tego czasu transportowego. Znaczy, po to się każe i ogranicza i utrudnia, żeby było trudniej,
tak,
a nie żeby było komuś
Ale jeżeli
łatwiej.
Ktoś bardzo dużo mówi o wartościach europejskich, o tym, na czym Zjednoczona Europa jest zbudowana, to warto przypominać, że jednak miała być to Europa, w którym obowiązuje wolny przepływ kapitału, osób, biznesu. I nie miała być to Europa protekcjonistyczna, która zamyka się ponownie w granicach państw narodowych, jeśli chodzi o te przepływy. I to my jesteśmy teraz obrońcami wartości europejskich w tej sprawie, a nie prezydent Francji, który chce przywrócić protekcjonizm. Po prostu narodowy protekcjonizm, w gruncie rzeczy egoistyczny narodowo. Można powiedzieć, że to prezydent Francji jest nacjonalistą i to skrajnym. A my walczymy tutaj o zasady współpracy między poszczególnymi narodami
Europy. Wtedy, kiedy jest nam to korzystne, to walczymy. Wtedy, gdyby we Francji istniały jakieś polskie hipermarkety, to pewnie Francuzi domagaliby się ograniczenia z palety towarów, wymuszali liczbę towarów francuskich, które w tych hipermarketach działają. No, tymczasem francuskie hipermarkety są w Polsce i no, wydaje się, że nic nie ogranicza ich działania.
Dobrze, że mamy kapitał zagraniczny w Polsce, ale oczywiście są takie, znaczy są takie obszary, w których naszym zdaniem powinno tego kapitału być mniej. Powinniśmy pomagać przede wszystkim polskiemu biznesowi. To jest strategiczny cel, który Morawiecki w strategii odpowiedzialnego rozwoju określił, że mamy wspierać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Robimy to od początku naszych rządów, bo przecież właśnie tym małym i średnim przedsiębiorstwom obniżyliśmy podatek CIT z 19 do 15% i objęło to ponad 420 tysięcy firm i to są przede wszystkim firmy polskie. Po to, żeby te małe stawały się średnimi, a te średnie stawały się wielkimi firmami i zaczynały też ekspansję międzynarodową. Są różne też mechanizmy już zaproponowane i wdrożone promocji polskiego eksportu. Więc to akurat się dzieje, to się robi i będzie kontynuowane w czasie premierostwa Morawieckiego.
To się pan sprytnie wywinął tutaj w naszego wpływu na francuskie biznesy w Polsce, bo chodzi o to, że bardzo dużo firm tutaj działa. No i co będzie, jak my zaczniemy ograniczać działania tych firm?
Ale powiedzmy sobie, że chyba się nie gniewamy na to, że te firmy są. To są solidne firmy, mają całkiem dobre rozeznanie potrzeb konsumentów. Lubimy do tych sklepów przecież chodzić, również tych francuskich. Nie, nic z tym złego, że one są. Natomiast trzeba zadbać o to, żeby nie tak jak w poprzednich latach, i to robimy, było, żeby te firmy miały większe przywileje, czy miały lepsze warunki działania prawnego niż polskie firmy, które się często dusiły i nie mogły się rozwinąć, tylko żeby była równość traktowania przez prawo, a nawet państwo narodowe ma prawo preferować jednak własny kapitał.
Z Francji dochodzą informacje o tym, że firmy polskie mają być niemile widziane w przetargach, że osoby bądź instytucje, które zatrudniają polskie firmy budowlane, mogą spodziewać się kłopotów. Takie informacje podobno docierają do francuskich biznesów i francuskich urzędników, no, bo jesteśmy tym, przynajmniej przez jeszcze chwilę, czarnym ludem Europy. Pan czeka z obawą na środę informacje o tym, że Komisja Europejska jednak rozpocznie postępowanie w trybie artykułu 7.1.
Ostatnie informacje są takie, że ma po raz kolejny odbyć się debata w tej sprawie, a nie decyzja, ale zobaczymy. Myślę, że jednak tej większości 22 państw, które by miały tą procedurę uruchomić, czy pozwolić uruchomić, nie będzie. Ale nawet jeśli będzie, to na pewno już nie będzie takiej większości, która by oznaczała sankcje finansowe.
Nie, dla Polski. Musi być jednomyślność.
To musi być jednomyślność. Więc to jest oczywiście cały czas takie wywieranie presji politycznej, moralnej na Polskę, żeby przestała się reformować, żeby się dopasowała do głównego nurtu polityki europejskiej, który to nurt wyznaczają przede wszystkim Niemcy i trochę Francja, żeby zrezygnowała z własnej agendy politycznej, z własnego poglądu na wiele spraw, żeby się zachowywała tak jak przedtem, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej czy SLD, czyli spolegliwie i bez własnych ambicji. To jest oczywiście niemożliwe, póki my rządzimy i muszą się przywódcy europejscy z tym oswoić. Oswajają się długo, z bólem, jak widać, potrzebują na to dużo czasu, ale prędzej czy później się oswoją, tak jak się mimo wszystko oswoili już z prawie 10 latami rządów Viktora Orbana, którego też w pierwszych latach jego rządów bardzo mocno atakowali, debaty co kilka miesięcy w Parlamencie Europejskim, jakieś straszenie różnymi procedurami i to jednak efektów nie przyniosło, więc wręcz przeciwnie, wzmocniło jeszcze
Orban
Viktora
się Orbana. Wtedy ustawiał za Angelą Merkel i mówił, no popatrz, my tu jesteśmy wspólnie w jednej partii i nas atakują, broń mnie. Tutaj nie ma czegoś takiego, bo Prawo i Sprawiedliwość jest w frakcji europejskich reformatorów.
Ale wybory do Europarlamentu mamy już za półtora roku i przypuszczam, biorąc pod uwagę zmiany nastrojów w poszczególnych państwach europejskich, jeśli chodzi o ocenę polityki europejskiej, że siły polityczne, które oczekują po prostu rezygnacji z takiego narzucania wartości lewicowo-liberalnych przez dominujące dzisiaj elity na Zachodzie i wrócenia do pewnego realizmu europejskiego, również w kształtowanej polityce, te siły się umocnią, więc przypuszczam, że będziemy mieli więcej partnerów do współpracy w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego.
To jeszcze o tym słynnym Muzeum Historii Europejskiej, jak już jesteśmy przy temacie.
Dom Historii Europejskiej,
marksistowsko-leninowska legenda i opowieść właśnie o tym, że jesteśmy na najwyższym stopniu rozwoju społeczeństw.
No to jest jakieś dziwactwo, ta instytucja, ja ją dokładnie obejrzałem, mam też mnóstwo opinii różnych ekspertów, historyków. To jest instytucja, która po prostu opowiada nieprawdę o historii Europy. Po pierwsze, ta historia do końca XVIII wieku praktycznie w ogóle w tym muzeum nie istnieje. Historia Europy zaczyna się od oświecenia, od rewolucji francuskiej, a w dodatku te dwa stulecia, XIX i XX, są opowiedziane w taki sposób, że właściwie nie ma być z czego dumnym. Znaczy Europejczyk wychodzi z tego muzeum kompletnie zdołowany, dlatego że musi się bić w piersi z powodu wyłącznie nacjonalizmu, ksenofobii, ludobójstwa, kolonializmu. Nie ma niczego, z czego mógłby być dumnym. I różne utopie, które miały uświetnić historię Europy, właśnie na przykład utopie lewicowe, zwłaszcza komunizm, który jest pokazywany jako nieudany, acz interesujący intelektualnie eksperyment, świadczy o tym, że twórcy tego muzeum też tym paradygmatem jakiejś lewicowo-liberalnej obsesji ideologicznej się kierowali. No i oczywiście na najwyższym piętrze Unia Europejska jako zwieńczenie historii Europy, kiedy dopiero właśnie od tego momentu, kiedy budujemy sfederowaną tak naprawdę Europę, bo takie jest marzenie chyba twórców tego muzeum, dopiero wtedy się wszystkie problemy i ponure dziwactwa w historii Europy kończą. To jest absolutnie fałszywy wizerunek historii Europy. Myśmy to podnosili, ja to osobiście podnosiłem na spotkaniu ministrów kultury wszystkich krajów Unii Europejskiej przed paroma tygodniami. Jest list premiera Glińskiego do szefa Parlamentu Europejskiego Tajaniego w tej sprawie, jest odpowiedź Tajaniego, trochę dziwna, bo on właśnie podkreśla w tym swoim liście, że powinniśmy już rezygnować z narodowych narracji historycznych, tylko szukać jakichś wspólnych mianowników. No to trochę dziwne, bo wydaje mi się, że jednak historia Europy to jest synteza dziejów państw narodowych, które w Europie się ukształtowały. I sam naród jako kategoria nie jest niczym złym. Tymczasem w tym muzeum naród i chrześcijaństwo to są rzeczy złe, które źle się odcisnęły na historii Europy. Więc to oczywiście tę instytucję trzeba ostro recenzować i żądać zmian.
My z tamtej zmian strony zmieniamy. Są jakieś informacje, że te zmiany będą wprowadzane?
Na razie nie, natomiast odzywają się już inni ministrowie kultury w tej sprawie. Myślę, że też ten temat będzie podjęty na którymś ze szczytów Unii Europejskiej przez przywódców już państw. Na pewno nasz premier do tego się też odniesie. I to będzie na wyższy poziom podniesione. I jest już, organizuje się taka, można powiedzieć, brzydko to zabrzmi, ale międzynarodówka ekspertów czy historyków, którzy uważają, że o historii Europy trzeba opowiadać prawdę i jednak pokazywać elementy, z których możemy być dumni w tej historii, którzy podejmują taką mocną polemikę z tą narracją, która w tym muzeum jest.
Narracja bardzo przypominająca nam perspektywę, propagandę komunistyczną, bo to jest to najważniejsze. To jeszcze zapytam pana, czy spodziewa się pan, że pan prezydent podpisze ustawy o reformie KRS-u i Sądu Najwyższego?
Spodziewam się, że tak. Bardzo na to liczę. Myślę, że dobrze by było, żeby tę część reformy wymiaru sprawiedliwości, którą zaczęliśmy ustawą o sądach powszechnych w lipcu, bo pan prezydent tę ustawę podpisał w lipcu, a dobrze było, żeby to było zwieńczone właśnie tymi ustawami o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, żeby to się jeszcze dokonało w tym roku, bo to przecież nie wszystko. Już Ministerstwo Sprawiedliwości sygnalizuje, że będzie składać kolejne projekty ustaw, które usprawnią działanie sądów, usprawnią procedury, doprowadzą do tego, że nie będzie tej mitręgi w dochodzeniu do sprawiedliwości, nie będzie tej przewlekłości postępowań, czyli to, co najbardziej jednak ludzi interesuje. I ta reforma jest obliczona na dłuższy czas, więc za chwilę weźmiemy się też za reformowanie właśnie tej części działania wymiaru sprawiedliwości.
Przed chwilą mówiliśmy o gronach europejskich. Oni, wygląda na to, że czytają i dowiadują się o Polsce tylko i wyłącznie z perspektywy prasy niemieckiej bądź Gazety Wyborczej, która siłą rzeczy jest przeciwna reformom. Jak to możliwe? Dlaczego myślę, że my jako Polska nie mamy swojego głosu?
Myślę, że dowiadują się też i chcą dowiadywać się wyłącznie interpretacji reform w Polsce dokonywanych ze strony totalnej opozycji. To jest regularnie robione. Jacek Sariusz-Wolski też o tym opowiadał, jak to wygląda. Regularnie politycy totalnej opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, jeżdżą i opowiadają, co myśleć o zmianach w Polsce. Dają temu wyraz przecież też w głosowaniach w Parlamencie Europejskim. 6 posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało za czym? No powiedzmy sobie do końca prawdę. Zagłosowali za odebraniem Polsce suwerenności. Bo przecież zagłosowali za dokumentem, który na samym końcu tej drogi ma doprowadzić do tego, że Polska w Unii Europejskiej nadal jest, ale nie ma prawa głosu. Musi wykonywać decyzje innych w Polsce. Decyzje innych w Polsce. Więc powiedzmy sobie do końca tę prawdę, że 6 posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało za odebraniem Polsce suwerenności. I niestety to robią od 2 w ramach tej taktyki ulica i zagranica i wydaje mi się, że dalej będą robić. Póki mają takich przyjaciół politycznych, jakich mają na Zachodzie, to będą to dalej robić.
A czy dotarła do pana informacja o ustawie amerykańskiego Senatu, który przegłosował takie prawo, zgodnie z którym jeśli pojawi się międzynarodowa organizacja, to może ona dziedziczyć prawa do ofiar, prawa majątkowe po ofiarach Holokaustu, na przykład w Polsce?
Nie, o takiej informacji nie słyszałem. To jest jakaś nowa rzecz?
To jest z zeszłego tygodnia, mniej więcej ma 7-8 dni informacja, to trzeba by dłużej na ten temat rozmawiać, więc to nie miejsce tutaj i nie czas. Czy pan Szczerski będzie ministrem spraw zagranicznych?
Pan premier Morawiecki, jeśli chodzi o ministrów konstytucyjnych, bo na początku rozmowy mówiliśmy o ministrach w kancelarii premiera, którzy prawdopodobnie wcześniej się pojawią. Jeśli chodzi o ministrów konstytucyjnych, to prawdopodobnie daje sobie nieco więcej czasu na rozeznanie zadań, które stoją przed poszczególnymi resortami i doborze właściwych osób do wykonania tych zadań. Oczywiście to nie jest żadna tajemnica i pan premier też o tym mówi otwarcie. To będzie robione w konsultacji z kierownictwem politycznym mojego środowiska politycznego, przede wszystkim z Jarosławem Kaczyńskim. I takie zmiany się pewnie dokonają, ale tak jak i on, i pan premier, i pan prezes Kaczyński zapowiadali, to raczej się dokona najwcześniej w styczniu.
To jeszcze jedno pytanie. Kiedy pan premier Morawiecki stał się panem wicepremierem Morawieckim, czyli 2 temu, mówił o silosowości rządu, to znaczy sytuacji, w której poszczególne ministerstwa prowadzą osobne i to często konfliktowe polityki na łamach polityki zagranicznej, polityki obronnej, polityki gospodarczej, wydatków i tak dalej. Czy jest jakaś szansa na przełamanie tej silosowości polityki?
Można to tak nazywać, można to nazywać, bo tak najczęściej się w ocenach politycznych tego pojęcia się używa, Polska resortowa. Oczywiście to jest zawsze takie niebezpieczeństwo, że tak jest, że taka Polska resortowa funkcjonuje i trochę abstrahuje od polityki innych resortów. Wydaje mi się, że mimo wszystko przez te ostatnie 2 to jest mocno osłabione. Jednak ja uczestniczę i w komitetach ekonomicznych Rady Ministrów i komitecie stałym Rady Ministrów, czyli tym, który wypracowuje rozwiązania dla posiedzeń Rady Ministrów. i tych płaszczyzn porozumiewania się między poszczególnymi resortami jest sporo i to porozumiewanie się jest dosyć płynne, więc moim zdaniem tak nie jest do końca, że Polska nadal jest taką Polską resortową. Ale oczywiście ten proces zawsze trzeba umacniać, zawsze trzeba pogłębiać, żeby była no, poczucie jakby wspólnoty zadań, wspólnoty celów i dopasowywanie szczegółowych działań resortu do tych zadań zasadniczych.
Rozmawialiśmy o tworzeniu nowego rządu w Austrii, bo mieliśmy telefon z Wiednia i tam jest, proszę pana, 16 ministrów. Całą Austrią rządzi rząd składający się z 16 ministrów. U nas tych ministrów jest odpowiednio więcej, razem z wiceministrami to jest prawie setka. Czy jakieś pomysły redukcji liczby resortów, redukcji liczby osób tym zarządzających się pojawiają?
To jest zawsze możliwe i to też było zapowiadane, że być może nie tylko będzie zmiana personalna, ale też będą zmiany strukturalne w rządzie, co oznacza właśnie albo likwidację jakichś resortów, albo połączenie, albo powstanie nowych, bo też niewykluczone, że i taka potrzeba będzie, ale to już jest decyzja pana premiera, w jakiej strukturze będzie chciał najbardziej efektywnie swoje zadania wykonywać.
Będziemy więc wszystko wiedzieć. Bardzo serdecznie panu
dziękuję. Miłego dnia życzę.
Pan Jarosław Sellin był naszym gościem. No i gdybyśmy się nie zobaczyli i nie usłyszeli do świąt, to wszystkiego najlepszego.
Dobrych świąt wszystkim słuchaczom Radia Wnet życzę.
Pięknie dziękujemy. Proszę państwa, godzina 8:54, poranek Wnet. 9:54, to trzecia godzina poranka Wnet. Antoni Opaliński z książką.
Tak, mamy zaproszenie na promocję książki. Henryk Tadeusz Czarnecki, Największy Heil Hitler, Zburzenie Warszawy. To dość ciekawa książka, to jest tragedia napisana przez historię. To jest sztuka teatralna oparta na protokołach zeznań zbrodniarzy niemieckich podczas procesu w Norymberdze.
Jeszcze szczegół biograficzny. Kim jest autor tej książki?
Autor ma pewien związek z panem wiceprzewodniczącym Ryszardem Czarneckim, który jest naszym częstym komentatorem spraw europejskich. No i promocja tej książki będzie dzisiaj o godzinie 18 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal 3/5. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zakończyła się nasza akcja na portalu Wspieram To, gwiazdka z Radiem Wnet. 723 osoby postanowiły nas wesprzeć. Zebraliśmy ponad 60 tysięcy złotych na dalsze funkcjonowanie radia i przygotowanie do koncesji. Bardzo serdecznie wszystkim, którzy nas wsparli, dziękujemy.
Bardzo serdecznie również dołączamy się. Życzymy państwu jak najlepszych, ciepłych, rodzinnych świąt. Antoni Opaliński w środę będzie prowadził poranek i wtedy podziękuję państwu jeszcze bardziej gorąco niż to ja potrafię. Ja też dziękuję państwu za uwagę w imieniu swoim, Aleksandra Wierzejskiego, w imieniu Karola Smyka, który ten program realizował. Antoniego już państwo słyszeliście, ale wypada podziękować za przygotowanie poranka. Teraz pan Roman Zawadzki będzie grał swoją muzykę w naszym radiu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak, będzie taki program no, przedświąteczny, taki świąteczny, z wątkami, że tak powiem, świątecznymi. Ale już teraz zapowiem, że będzie też nagrany specjalny program noworoczny na 1 stycznia, który będzie szedł tutaj z automatu, jak to się mówi. I to będzie, to wie pan, no może Wiedeń...
Będzie pan robił konkurencję do
tak,
Wiednia.
Tak, może właśnie mieć Wiedeń swój koncert noworoczny, Radio Wnet też może mieć, tym bardziej, że on jest na końcu trochę pod kątem Wiednia złośliwy. No ale to już nie będę opowiadał, zapraszam państwa na 1 stycznia. A dzisiaj, no tak, no za chwilę będziemy słuchali muzyki związanej, no częściowo też, bo nie wszystkie utwory, ale częściowo związanej z świętami.
I proszę państwa, jeszcze niespodzianka. Wszedł do nas zupełnie nieznany człowiek i siadł przy mikrofonie. Słucham pana.
Dzień dobry, panie Aleksandrze. Dzień dobry państwu. Krzysztof Skowroński, bardzo mi miło. Dzień dobry, panie doktorze. Krzysztof Skowroński. Z podziękowaniami, tak? Wspieram.to, ukośnik gwiazdka. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za wsparcie. 723 osoby uczestniczyły w naszej akcji. 61 519 złotych udało nam się uzbierać, więc wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam państwa na Jarmark Wnet. Piątek, sobota, panie Aleksandrze, i proszę państwa, Jarmark Wnet przy Emilii Plater. 29 albo 31, ma dwa adresy, ten nasz jarmark.
W samym centrum Warszawy nie sposób nie znaleźć, nie sposób nie dojechać w dawnym liceum Hoffmanowej.
Szczegóły będziemy podawać Państwu w porankach i przez 24 godziny, bo przez 24 godziny nadajemy do 13 stycznia. Miłego dnia.
Jak nigdy dotąd. Miody, świeże produkty, mięso oraz wszystko, co przyjedzie z Ponidzia ciężarówką.
Z panem Stanisławem Klepką, ale też książki. Też zagościła na naszym jarmarku Ela Ruman i Święta Hildegarda. Zagościł na naszym jarmarku pan Bodasiński razem z pięknym albumem, który albumem o pokucie i różańcu do granic. Będą w sobotę, będą w niedzielę, także inni autorzy książek też. Paweł Lisicki na przykład będzie w sobotę. No, spodziewamy się, że wiele osób. Oscypki przyjadą z Zakopanego, także wiele rzeczy i miła atmosfera. I myślę, że się ze słuchaczami w sobotę podzielimy opłatkiem jeszcze przedświątecznie. To będzie 23 grudnia. Idealny czas, żeby Państwa zaprosić. Pewno około godziny 12. Jakoś to wszystko zorganizujemy.
Proszę pożyjemy, sobie zapisać. Zobaczymy. Godzina 12, sobota, 23 grudnia. Opłatek z Krzysztofem Skowrońskim.
I Aleksandrem Wierzejskim, mam nadzieję. I doktorem Romanem Zawadzkim.
Jeżeli doktor nas zaszczyci.
Ach, to prawda, ta pańska złośliwość.
A gdzież bym śmiał to. Proszę Państwa, za 2:50 bardzo dziękujemy za słuchanie naszego poranka. Zapraszamy na jutro. Jutro Witek Gadowski, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, więc na pewno coś ciekawego będzie miał do powiedzenia.